Sam zacząłeś, sam chciałeś. Dzień dobry, Władny Kwiatkach, dzisiaj Roger Jackowski. A ja się nazywam Włodek Raszkiewicz. Sam chciałeś, żebyśmy porozmawiali o słońcu. Gdy do ciebie jechałem, to pomyślałem sobie, o, słońce to dobra rzecz dla kogoś takiego jak ty, promującego rowery. Bo w słońcu to ludzie jeżdżą rzeczywiście na rowerach, prawda? Ich się pojawia bardzo, bardzo dużo na mieście. Ale znowu, ostatnio przypiekało i deszczu nie było i chmur nie było. To ono jest dobre czy złe? Oto jest pytanie.
Nie jest problemem to, że jest upał, że jest jeden dzień, miesiąc czy tydzień, czy nawet tak jak w tym roku sucha wiosna. Problemem i to bardzo poważnym jest to, że to jest czwarty bodajże rok z rzędu takich suszy i to wskazuje na zmianę trendu klimatycznego. Dla niedowiarków jest to jeden z dobitniejszych dowodów tego, że się zmienia klimat i musimy zacząć myśleć o tym, jak będzie wyglądało życie w miastach, kiedy takie susze, tak jak ta ostatnia, blisko 90-dniowa, będą co roku na wiosnę.
A ja myślę sobie, zmienimy się, gdy tak naprawdę do końca nam dopiecze, bo teraz jeszcze to nam wody nie brakuje, na przykład w Gdańsku.
No to zależy w jakiej branży, tak? Bo są branże, w których te susze, na przykład branża, która odpowiada za nasadzenia i utrzymywanie roślin, musi podnieść koszty. Ja obliczam, że nasadzę, tak jak przed tymi falami suszy wiosennych, koszt jednego drzewa takiego miejskiego wysokiej jakości wynosi około 2000 zł z pielęgnacją. Tak teraz, jeżeli mamy 24-miesięczną pielęgnację, to jest jakieś tam minimum, to musi to być nawet 100% więcej, ponieważ jeżeli przez wiele miesięcy trzeba nawadniać powierzchniowo rośliny, a o żadnych systemach nawadniania to w ogóle już nie mówimy w tym budżecie, to są po prostu koszty roboczogodzin, koszty paliwa, samochodu, pompowania wody. I to wszystko obciąży nas jako mieszkańców, czy już w tej chwili zaczyna obciążyć.
Ale jeżeli ktoś ma ogródek, to rzeczywiście ten jego licznik, no licznik na wodę bił.
Tak, to jest jeszcze druga sprawa, jak wygląda zieleń prywatna i ona zasycha przy takich suszach, dlatego że przy obecnych cenach wody z firmy monopolisty, nazwy nie wymieniam, wszyscy wiedzą o kogo chodzi, podlewanie ogrodów przydomowych jest bardzo drogą opcją. Dlatego ja sugeruję małe studnie wiercone, bez pozwoleń można do 30 metrów sobie wywiercić taką studnię. Gdańsk ma bardzo duże zasoby wód podziemnych, natomiast no, jest to też jakaś inwestycja.
I ty taką studnię masz przy domu?
Tak, ja taką studnię mam. Kiedyś takie studnie były częstsze. Oczywiście wiadomo, że trzeba to zrobić też z głową. Musi to być zrobione profesjonalnie, żeby nie doszło do jakiegoś zanieczyszczenia wód gruntowych czy wód podziemnych. Natomiast przy większych ogrodach jest to bardzo duża ulga i rzeczywiście można dzięki takiej studni, zwłaszcza w połączeniu jeszcze z panelami słonecznymi, jeżeli ma się darmowy prąd i to w momencie, kiedy właśnie ta pompa musi być zasilana, czyli w momencie, kiedy jest upał, jest słońce, no mieć podlewanie za darmo.
Jeżeli chodzi o tę wodę, to ja słyszałem nawet inną tezę, że woda generalnie w Polsce jest za tania nawet. Że przez to my nie szanujemy wody.
To też jest prawda, ale wydaje mi się, że największy brak szacunku dla wody to wykazują państwowe instytucje. Takie instytucje, które na przykład nie przestawiły się jeszcze z myśleniem i z inwestowaniem. Zamiast odwadniania i rowów odwadniających i melioracji na gromadzenie wody, małą retencję, na przykład dbanie i chronienie bobrów po to, żeby właśnie podwyższały te poziomy wód. Wiadomo, że to się łączy z konfliktami, tak? Bo są rolnicy, którym to będzie przeszkadzało, ale globalnie dzięki podniesieniu mikroklimatu, dzięki zatrzymywaniu tej wody w zlewniach, zyskamy wszyscy.
Trudny temat, bo gdy porozmawia się z tymi, którzy dbają o rzeki, to oni mówią, no bobry robią nam największe szkody, bo one podkopują nam wały.
No, pytanie o wały to jest chyba troszkę bardziej skomplikowane. Tam akurat bobry nie są takimi dużymi szkodnikami jak krety i ryjące, takie typowo polne stworzenia. Natomiast bobry zatrzymują nam ogromną ilość wody tam u źródeł, tak? W tych takich małych rozlewiskach. Często to jest też w lasach, więc tu pytanie do lasów państwowych. Ja widzę czasami pozytywne zmiany, ale widzę też dalej niestety ten trend myślenia z lat 70., kiedy faktycznie wszystko było nastawione nastawione na meliorację i odwadnianie i osuszanie. Teraz sytuacja wodna Polski się bardzo zmieniła i nie widać końca tych zmian, będzie coraz gorzej. Musimy trzymać tą wodę za wszelką cenę i bobry są naszymi wielkimi sprzymierzeńcami. A w mieście lokalnie sprzymierzeńcami naszymi są wszyscy ci, którzy inwestują często swoje prywatne pieniądze w jakąkolwiek zieleń, ponieważ zieleń równa się retencja. Nawet taki wyklinany, przeklinany trawnik.
Inwestują jeszcze w zbieranie deszczówki.
Tak, inwestują w zbieranie deszczówki i nawet w tą przysłowiową beczkę podrynną, czy w jakieś trochę bardziej zaawansowane systemy. To wszystko się składa na to, że będziemy mieli miasto bardziej zielone, a każda zieleń to jest gąbka, która chłonie wodę, tworzy mikroklimat. Oczywiście mamy też bonusy w postaci oczyszczania zanieczyszczeń powietrza i to tych najgroźniejszych pyłów, szkodliwych gazów i też produkcja tlenu oczywiście.
No to Państwo słyszą, Roger Jackowski, aktywista. W takim to nie opowiadasz.
No wiesz, trzeba najpierw wyłożyć...
Jako miejski rowerzysta, ten, który organizuje wielkie przejazdy rowerowe, mniej znany być może jako ogrodnik.
Tak, ja uważam, że trzeba najpierw wyłożyć kawę na ławę, czyli uzupełnić ewentualne luki w wiedzy, a potem można przejść do bardziej swobodnej interpretacji i wydaje mi się, że tak fajnym takim tematem na dzisiejszą interpretację, jeżeli się zgodzisz, będzie temat pnączy w mieście.
Ja w tej sprawie do Ciebie właściwie przyjechałem, bo gdy oglądam Twój dom, to myślę sobie, on wygląda troszeczkę jak pruska leśniczówka.
No nie wiem, czy Prusacy byli takimi fanami pnączy obrastających elewację. Na pewno fanami pnączy...
Cały obrośnięty bluszczem.
Tak, to jest winobluszcz trójklopowy, dodajmy. Najbardziej taki, moim zdaniem, elegancki, jeśli chodzi o okrywy na ścianach. Niestety w zimie liście opadają, coś za coś. Natomiast ten trend docenienia pnączy na elewacjach, to się dopiero wydaje się przed nami dopiero. Dlatego, że kiedyś pokutował mit, i to jest bardzo szkodliwy mit, że pnącza niszczą mury. One istotnie mogą grozić murom, jeżeli te są spinają się na murach, które są popękane, skorodowane, w złym stanie. Dlatego pnącza zawsze saćmy po uszczelnieniu pszczelin, pęknięć w tynkach, w fugach między cegłami. Wtedy
najpierw
one nie
elegancka
szkodzą,
elewacja, tak? Rozumiem.
No, elegancka. Musi być stabilna technicznie. Nie może być rys, pęknięć, ubytków, fugi. Wtedy możemy takie pnącza puszczać i te pnącza nam paradoksalnie ten mur zakonserwują. Dlatego, że one będą po pierwsze odcinać promieniowanie ultrafioletowe, które no, degraduje każdą materię, na którą pada. Po drugie odcinać nam wodę, bo taka bariera z liści przy gwałtownych opadach, no praktycznie tam jest kompletnie sucho. Po trzecie izolacja termiczna i te zmiany, wahania temperatury sięgają nawet 100%, bo są badania amerykańskie, że elewacja w lipcu podgrzewa się bez osłony pnączy, podgrzewa się nawet do 60 stopni Celsjusza, a z pnączami do 30, także to jest różnica 100%. A we wnętrzu z kolei, ja to sam odczułem po tym, jak mi właśnie dom obrósł winobluszczem, różnica sięga aż 11%, czyli mamy na zewnątrz powiedzmy 35-stopniowy upalny dzień lipcowy czy czerwcowy, a w środku mamy 24 stopnie.
Taka właściwie naturalna klimatyzacja.
Tak, dokładnie naturalna klimatyzacja. Przyznam się, że myślałem o klimatyzowaniu domu, ponieważ to jest dom bez izolacji, wybudowany 100 lat temu bez specjalnych izolacji i ciężko było. Jest dość niskie, są stropy, też jest mała kubatura powietrza w środku, więc ciężko było wytrzymać właśnie czerwiec, lipiec. Natomiast problem się sam rozwiązał, kiedy winobluszcz wytworzył tą warstwę ochronną.
Winobluszcz zamiast styropianu?
No,
ciężko byłoby teraz rzeczywiście na twój piękny ceglany dom kłaść styropian.
Nie, no ostatecznie ja ociepliłem mój piękny ceglany dom, zakonserwowałem tą, zanim był pnącze, to została wykonana konserwacja fasady ceglanej, zresztą która jest pod nadzorem konserwatora.
Ale konserwacja czy ocieplenie?
Konserwacja, uzupełnienie ubytków, wymiana fugi. Natomiast dom ociepliłem od wewnątrz polskim produktem, który bardzo polecam, to jest wełna drzewna, też z Polski fabryki. Są też wersje z konopi. To jest materiał prawie tak samo dobry, albo równie dobry jak wełna mineralna czy styropian. Jest naturalny i jest przede wszystkim oddychający. Ma bardzo dużą pojemność wodną, co jest ważne, bo nie mamy grzyba po prostu.
No, ale izolacja od wewnątrz to jest zawsze trudna sprawa, bo chodzi o to, żeby tam się woda nie skraplała.
No, jest trudna sprawa, bo się trochę traci powierzchni użytkowej.
No, trzeba, a w ten sposób?
Trzeba po prostu położyć na ścianach istniejących, zrobić stelaże z drewna czy z jakichś profili i położyć takie miękkie maty z tej wełny drzewnej i na to dopiero położyć jakiś tam tynk czy płyty kartonowe.
Chodzi o to, żeby pomiędzy warstwą muru, tak, ściany, a tą izolacją była jeszcze taka warstwa oddychająca, tak?
Całość, całość, nie, tam nie ma pustki, znaczy pustka jest pomiędzy włóknami drzewnymi. No, to wygląda trochę jak taka gąbka naturalna, no, tylko że z włókien drzewnych splątanych. Są różne grubości, tam 5, 7, 10 centymetrów. I chodzi o to, żeby te materiały, które używamy do izolacji, żeby one miały pojemność wodną. Poza tym, że mają izolacyjność, to mają jeszcze pojemność wodną, to znaczy mogą w sytuacji wahań sezonowych wilgotności przyjmować i bezpiecznie magazynować nadmiar pary wodnej. Tak, mamy w czerwcu, lipcu taki nieco tropikalny okres, kiedy jest bardzo duża wilgotność sięgająca 80-90% i wtedy potrafią się grzyby różne rozwijać na ścianach, kiedy jest zaizolowane na szczelnie, właśnie na przykład foliami nie do końca przepuszczalnymi, albo styropianem, albo jakimiś farbami pomalowane nieprzepuszczalnymi. Natomiast taka izolacja z włókna drzewnego, no, jest naprawdę świetna. No, to tak trochę dom przypomina to, te stare domy budowane na przykład z gliny zmieszanej z
trzciną. Ile to dygresja. Ja przyjechałem do ciebie, żeby porozmawiać o takim marzeniu, którym jest zielony dom. My wszyscy, gdy przejeżdżamy, przechodzimy gdzieś obok takiego zielonego domu, to zwykle spotyka się to z naszym podziwem. Oglądamy się jak za najładniejszą dziewczyną.
Tak samo jak najładniejsze dziewczyny potrafią mieć te ciemne strony skrywane czasami.
Powiedz kotku, co masz w środku.
Tak? Taki zielony dom jako hasło może nieść w sobie różne minusy i to o tym trzeba mówić. Właśnie na przykład o takim minusie, że izolacja taka ekologiczna z wełny drzewnej wewnątrz budynku to jest jakaś tam niewielka, ale jednak strata metrażu, bo te ściany się od wewnątrz pogrubiają. Albo na przykład, że pnącza czy bluszcz, czy winobluszcz na elewacji to nie są tylko same blaski, ale są też i cienie, bo na przykład z winobluszczu bardzo dużo liści opada. Jak ktoś nie lubi zbierać liści, to pewnie będzie tym zaskoczony niemile. Ja uważam, że to jest bardzo dobry nawóz. Wystarczy zebrać w worki, to się samo skompostuje na wiosnę.
Ale z drugiej strony ten winobluszcz być może jest dobrym wyborem, dlatego że gdy zimą liście opadną, no to jakieś zimowe słoneczko ogrzeje ten dom.
Tak. Tak, to działa w ten sposób. Bardzo to słusznie przewidziałeś. Tak właśnie jest. Zimą, wczesną wiosną, zanim nowe liście się rozwiną, dom jest ogrzewany, akumuluje energię w mur ceglany. Natomiast dodałbym jeszcze jedną kwestię a propos pnączy, to znaczy osławione robaczki. Ludzie się bardzo boją wszystkiego, co pochodzi gdzieś tam z zewnątrz, jakichś, nie wiem, insektów, zarazków, wszystkiego. Jest taki trend, moim zdaniem, bardzo niedobry, wyklinania wszystkiego, co nas tak naprawdę naturalnie, do czego jesteśmy przystosowani jako istoty biologiczne. W tych pnączach na elewacji tak, są robaczki, natomiast absolutnie muszę zaprzeczyć temu, że one bardzo marzą o tym, żeby wejść do domu i nas gryźć albo nam się panoszyć. One są zainteresowane życiem w pnączach, a nie życiem w domu. W domu mamy inne robaczki i one nie mają związku z tym, czy mamy pnącze, czy nie mamy pnącza na elewacji.
Kwestia robaków jest bardzo ciekawa w przypadku dzieci. Niedawno rozmawiałem z tymi, którzy organizują specjalne zielone lekcje tam w parku i okazuje się, że współcześnie dzieciarnia boi się nawet usiąść na trawie, bo tam są robaki.
No jest daleko, moim zdaniem, wykraczająca poza zdrowy rozsądek histeria przeciwko kleszczom. Oczywiście należy się chronić przeciwko kleszczom, ale
ja pochodzę z tego pokolenia, że gdy, no, my męczyliśmy trochę robaki w dzieciństwie.
No tak, no ja też z tego pokolenia pochodzę, a na dodatek dalej kultywuję może nie tradycję męczenia robaków, ale życia za pan brat z wszystkim, co mnie otacza. Wychodzę do ogrodu często boso i nie mam z tym problemu. Natomiast wydaje mi się, że taką drugą stroną tego odcinania się od tego świata ożywionego są alergie i różne stany chorobowe, które wynikają z tego, że nasz układ odpornościowy jest nieprzetrenowany, bo nie ma kontaktu z tym, z czym powinien mieć kontakt. Zwłaszcza za dzieciaka właśnie ten kontakt z różnymi zanieczyszczeniami, różnymi owadami, innymi roślinami, bieganie boso po trawie, wdychanie tych pyłków powoduje,
że jesteśmy wiesz, wytrenowani. Bo być może alergie są, czy przyczyna alergii jest zupełnie inna. Być może chodzi o to, że mamy do czynienia z substancjami, z którymi nigdy nie mieliśmy do czynienia, z tą całą chemią.
Pewnie też, ale jak dla mnie antidotum jest przyroda. Oczywiście nie jakimś w czołobitności twierdzenie, że przyroda to jest tylko miłość, przyjaźń i bezkonfliktowe życie na łonie kwiatków i łączek, bo tak oczywiście nie jest. Przyroda rządzi się swoimi prawami i to jest walka o zasoby nieustanna i konkurencja i równocześnie jednak z tymi też współpracą czy symbiozą. To się odbywa równolegle i to jedno i drugie trzeba zauważyć i dostrzegać. Jeżeli na coś się zamykamy, to po prostu się oślepiamy na własne życzenie.
Przypomina mi się teraz piosenka, wiesz, kabaretu Studia 202 o podwodnym życiu w jeziorze.
Tej piosenki nie znam, ale...
Brak męczy robaka.
Ale jeszcze muszę wrócić do bluszczy i wino bluszczy na elewacjach, bo to jest ostatnia z rzeczą, którą chcę się rozprawić. Mianowicie jest okres kwitnięcia, a wino bluszczu to jest sierpień, wrzesień i bluszczu. I wtedy rzeczywiście wokół domu, który jest porośnięty takim pnączem, pojawiają się tysiące pszczół i innych zapylaczy. I to jest moim zdaniem przepiękna pora roku. Festiwal zapachu, bo jest cudowny, taki jak miód lipowy to pachnie. Przez tydzień, dwa. Jest oczywiście bardzo dużo brzęczących, uwijających się owadów, ale znowu, one nie są zainteresowane atakowaniem nas, tylko spijaniem nektaru z tych kwiatów bluszczu czy winobluszczu i absolutnie nie powoduje to żadnych problemów. Oczywiście, o ile ktoś nie ma jakichś rzeczywiście przeciwwskazań typu, że jest uczulony na urządzenia, no wtedy należałoby zrezygnować z takich plączy, a wybrać na przykład takie, które nie kwitną, bo też są takie odmiany. Czy powiedzmy sadzonki tak przygotowane, że nie będą kwitły. Ja to uwielbiam, ale są ludzie, którzy mają z tym jakiś problem. No, trzeba się po prostu do tego mentalnie też trochę przygotować, jeżeli się planuje taką zieloną elewację. Mi się wydaje, że plusy przeważają nad minusami, ale uczciwie przedstawiam jedne i drugie.
Jeziora pozornie są takie cudowne, gdy lekka przykrywa je falka. Jedynie na niby są takie spokojne, w ich głębi śmiertelna wrewalka. Wypływasz łódeczką, zanurzasz się w trzcinie, co brzegi znienacka porasta. 2 metry pod tobą w bagiennej głębinie bandytyzm, sadyzmy, bestialstwa. Tam szczupak bandyta poluje na lina i okoń się czai na żabę. Sandacz na płotkę swój parol zagina, węgorz się wpija w doradę. Tam rak wodny żulik dopadłszy robaka, zamęcza go w sposób haniebny. Sum goni pędraka, leszcz męczy ślimaka, liczą się tylko zęby. A w górze słoneczko i miły zefirek, i zielsko rozrasta się zielsko. Na zielsku nenufar, a nad nim motylek z tą swoją słodyczą anielską. I można by całkiem z uciechy oszaleć i rzucić się na to z oskomą. Lecz chętkę tę miłą hamuje wytrwale ta jedna niemiła świadomość, że w głębi panoszy się licho podstępne krwiopicze zgryźliwe nerwowe. Siedząc w kopieli niemiłej i mętnej, knując swe plany niezdrowe, zżerają się stare bezzębne sielawy, wzajemnie nad sobą się pastwiąc. Zaś w nocy, gdy wszystko to niby zasypia, rdza zżera stare żelastwo. Rdza zżera stare żelastwo, żelastwo stare zżera rdza.
No to w takim razie jeszcze o minusach, jeżeli pozwolisz, no bo to są pnącza, one mają takie specjalne macki, którymi się przysysają do ściany, tak?
Mają macki, winobluszcze mają macki, bluszcze mają trochę inny system. Te macki potrafią zostawiać ślady na cegle czy na tynku, ale można to też usunąć. Natomiast no, jeżeli się planuje dom obrośnięty...
Spróbuj potem coś takiego oderwać od ściany.
Oderwać jest dość prosto. Zostają takie małe ślady. Natomiast jeżeli ktoś już planuje zieloną ścianę, no to właśnie na dobrze przygotowaną ścianę, technicznie sprawną, i wtedy inwestycja taka, no to jest wiele lat, więc wtedy nie sądzę, żebyśmy chcieli po 1 czy 2 latach odrywać coś, co dopiero zaczęło rosnąć.
Inwestycja to jest dobre słowo w tym wypadku, dlatego że taką zieloną ścianę to można sobie stworzyć, zrobić za, chyba wydaje mi się, niewielkie pieniądze, bo teraz modne są na przykład zielone dachy, ale taki zielony dach, no to jest poważna inwestycja i poważne środki finansowe.
Trochę dziwi mnie, szczerze powiedziawszy, moda na zielone dachy i też zielone ściany, takie, które są robione poprzez nasadzanie często tropikalnych roślin w skomplikowanych systemach nawadniania, nawożenia. To są bardzo drogie rzeczy, takie jak widzimy na przykład w centrach handlowych. Oczywiście pięknie wyglądają, to są takie małe dzieła architektury ogrodniczej czy sztuki ogrodniczej, ale nie zapominajmy, że mamy pnącza, które przy prawie zerowych nakładach albo minimalnych nakładach są w stanie nam zapewnić takie samo piękno i zieleń, ogromną ilość tej masy zielonej i błyskawiczne przyrosty i zazielenianie ścian i nie wymagają żadnych skomplikowanych systemów wydatkowania energii, nawozów, pompowania wody, ponieważ one same sobie to wszystko robią. I to są właśnie te gatunki, które ja wymieniłem, ale jeszcze mamy takie gatunki pięknie kwitnące, na przykład jak milin amerykański, mamy też wspaniały kokornak wielkolistny, który przyrasta po kilka metrów rocznie i gigantyczne zielone liście w zacienieniu rosną. Więc możemy pokrywać tym przede wszystkim wszystkie ściany, które są odłogiem leżące, takie różne ślepe. Wisterie, tak? Są wisterie, które wymagają południowej z kolei ekspozycji, żeby kwitły. Są nasze przepiękne, mało modne wiciokrzewy, też wiciokrzewy pomorskie, przepięknie kwitnące, które też wymagają słońca i wspaniale ubarwiają. Klasyczna winorośl, z której mamy owoce, ale mamy winorośle mniej znane, takie na przykład jak winorośl mandżurską, winorośl japońską, winorośl pachnącą. To są winorośle, z których owoców nie będzie, ale będą przepiękne pnącza, odporne na zasolenie, odporne na zniszczenie gleb, o błyskawicznym przyroście, ogromnej masie zielonej i niezwykłych właściwościach czepnych, na przykład wszystkiego rodzaju siatki, ekrany dźwiękochłonne, jakieś zdegradowane przestrzenie poprzemysłowe. Wszędzie tam możemy spokojnie takie winorośle sadzić przy bardzo niewielkich kosztach, bo to jest kilkanaście, dwadzieścia kilka złotych za sadzonkę.
I często sadzonkę najczęściej możemy sobie stworzyć, zrobić sami, prawda?
To też, ale to oczywiście wymaga też pracy i czasu. To nasz czas i nasza praca też powinny być brane do bilansu, ale możemy realnie w naszym klimacie, w naszych warunkach spokojnie myśleć o przyrostach rzędu od metra do nawet 2-3 metrów niektórych pnączy rocznie, czyli możemy dom w 2 lata, dom dwupiętrowy w 2-3 lata zazielenić od fundamentu po dach.
Pan ogrodnik od zielonych ścian jest gościem w audycji Ładne Kwiatki. Roger Jackowski, to jeszcze raz dzień dobry. Rozmawiamy o zielonych ścianach, bo ja z taką ideą przyszedłem do ciebie stworzenia zielonego miasta. Dlaczego nie?
Przede wszystkim dlaczego tak? Zacznijmy od tego, że zielone miasto to jest miasto, w którym naturalnie jako istoty biologiczne dobrze się czujemy. My mamy wbudowane w mózg receptory i te receptory nam mówią, przebywaj wśród zieleni, będziesz spokojniejszy, będziesz się czuł szczęśliwszy, ponieważ to nas otaczało przez setki tysięcy lat ewolucji.
No tak, ale my w większości mieszkamy w kamienicach albo w blokach.
I źle się czujemy i nie wiemy, jaka jest tego przyczyna, a potem magicznie jedziemy na wycieczkę albo na urlop, chodzimy po lesie i nagle odnajdujemy siebie. Często musimy przeczytać jakieś modne książki, żeby tego siebie odnaleźć, a wystarczy tak naprawdę zrozumieć, że jesteśmy i będziemy, to się nie zmieni, istotami związanymi z ekosferą, czyli z zielonym wokół nas.
I zauważyłem, że tak marzeniem wszystkich albo prawie wszystkich wielu osób jest, no żeby mieć swój kawałek ogródka. I oni to marzenie realizują i niektórych stać nawet na realizację, to oni budują się gdzieś tam, powiedzmy w cudzysłowie, za obwodnicą, tak?
Tak, i spędzają po kilka godzin dziennie w samochodzie, żeby tą zieleń móc oglądać przez pozostałe godziny. To jest zrozumiałe, to jest nasza tendencja, nawet podświadoma często. Natomiast moim zdaniem odpowiedź powinna być nieco inna. Powinniśmy ograniczać rozlewanie się miast, i co powoduje korkowanie i niezrównoważony energetycznie bilans i kryzys klimatyczny i wiele, wiele, wiele innych rzeczy. No i kryzys w naszym portfelu koniec końców też osobistym. Powinniśmy owszem zagęścić miasta, ale jednocześnie te miasta zagęścić też, jeśli chodzi o zieloną infrastrukturę. I tu odpowiedzią są te pnącza, o których dzisiaj rozmawiamy, ale nie tylko pnącza.
Czyli szukamy równowagi jednym słowem, tak?
Szukamy dogęszczenia, ale za cenę dogęszczenia zabudowy powinniśmy też zainwestować w dogęszczenie zieleni, tak żeby każda osoba, która mieszka w mieście, miała w dystansie bardzo krótkiego spaceru teren zielony, wysokiej jakości zieleń, chociażby to było podwórko, ale podwórko, które zamiast 4 betonowych ścian będzie miało 4 piękne zielone ściany porośnięte pnączami.
Już mówiliśmy o tym, że pomysłem redaktora Raszkiewicza na taką zieloną ścianę, właściwie on ma 3 pomysły, tak? Bo albo bluszcz, albo winobluszcz, albo co tam jeszcze, winorośl, koniec.
No, a właśnie mamy znacznie więcej możliwości, bo możemy sobie ukwiecić. Teraz bym chciał powiedzieć o całej grupie roślin, która jest mało znana, uchodzi za trudną, bardziej wymagającą w uprawie. Chodzi o powojniki i te powojniki przepięknie kwitną i wbrew pozorom jest mnóstwo odmian, które są łatwiejsze niż kiedyś. Bardziej odporne na choroby, na wymarzanie, na silne wiatry. Możemy stworzyć nieprawdopodobne kobierce kwiatowe, a oprócz powojników widziokrzewy, czyli nasza trochę taka lokalna...
Wróćmy do powojników, bo znowu ja mam takie skojarzenie. Wiesz, powojnik kojarzy mi się z czymś jednak mimo wszystko niskim, z czymś na płot, taki płot do 2 metrów.
No to są rośliny, które zazwyczaj nie dorastają w czasie sezonu jednego, bo to są rośliny, które zrzucają liście na zimę, które nie wyrastają więcej niż na 2-3 metry. Potem od wiosny młode pędy puszczają, ale to są rośliny przede wszystkim, które są uprawiane od setek lat ze względu na przepiękne kwiaty. Mm-hmm. We wszystkich kolorach możliwych, bardzo okazałe, duże, często więcej z kwiatów niż liści. Uchodzą niesłusznie, jak mówię, za taki skarb zaawansowanych ogrodników, a ja zachęcam do tego, żeby posadzić sobie takie powojniki, zacząć eksperymentować z tymi powojnikami nawet na balkonie. Są odmiany, które się udają na balkonach, czy nawet na jakimś mikrogródku, na jakiejś małej kratce drewnianej. Wystarczy taka kratka metr na metr, żeby już mieć dywan kwiatowy w czerwcu, lipcu, sierpniu.
Tu dygresja, proszę pana, bo pytanie brzmi, dlaczego my właściwie nie ukwiecamy swoich balkonów?
Wydaje mi się, że nie ukwiecamy swoich balkonów, bo się boimy, że nam to wszystko powysycha, kiedy wyjeżdżamy na urlop. I tu znowu technika, czy technologia, czy rynek przychodzi z pomocą wszystkim marzycielom, bo są już dostępne bardzo niedrogie mini systemy sterowania nawadnianiem. Można sobie taką
Można go kupić za 200 zł.
Tak, za poniżej 200 zł. Nawet taki system, który programujemy, w 5 minut się nauczymy, jak to zaprogramować. Wystarczy dowolne wyjście wodne na balkon i możemy spokojnie sobie wyjechać nawet na miesiąc. To nam zabezpieczy żywot tych roślinek, które tam zostaną. Wrócimy i będziemy się znowu jeszcze w drugiej części lata czy wczesną jesienią rozkoszować pięknym zielonym balkonem.
Bo te balkony, zauważyłem, tak trochę leżą odłogiem. Ten balkon nie wiadomo po co nam służy. Nie wychodzimy na niego, bo jakoś tak na balkonie to można tylko postać zapalić fajkę na przykład.
No, o takich balkonach, które się składają tylko z popielniczki, to nawet nie chcę mówić, niestety. Tak.
Dobrze,
ale
to jest
wydaje
inna,
mi się, że odłogiem leżą nie
tylko
rodzaj,
balkony. To inny rodzaj balkonów, tak, na którym stoi rower.
To no, akurat spoko, ale to się da pogodzić. Rower jakby dobrze koegzystuje z roślinami, które będą na ściankach.
Ja myślę sobie o tym, że traktujemy go jako powierzchnię magazynową, taką jako dodatkową w domu.
Jako graciarnię. No fajnie, ale to jakby się nie kłóci, bo znowu te rośliny pnące, czy to nawet będą, nie wiem, pomidorki koktajlowe, czy truskawki pnące, czy rośliny tylko ze względu na ładny walor liści kolorowych, pięknych, czy kwiatów. Tak jak wspomniane pnącza, chociaż są też pnącza owocujące, jak na przykład Actinidia i jedalne mają owoce, no to się nie kłóci, dlatego że one na balkonach mogą obrastać ściany, a cały środek balkonu dalej możemy stosować jako powierzchnię magazynową, czy jako miejsce do palenia tej przysłowiowej
fajki.
Dodam, że tutaj prowadzący rozmowę jest palaczem, a ja jestem antypalaczem i tutaj mamy małą rozbieżność filozoficzną. Natomiast te balkony są nie tylko te balkony są zaniedbane. Patrzę tutaj po ogrodach sąsiednich. Całe osiedle jest zbudowane według pomysłu na miasto ogród z przełomu XIX na XX wiek. I to były dość spore działki, bo po 300, 400, 500 metrów kwadratowych. Teraz to jest środek miasta i dla wielu osób to jest tylko miejsce, w którym wyłożą płytami miejsce postojowe na samochód albo zbudują garaż, a reszta leży odłogiem. Ale ten trend się drastycznie zmienił, tego porzucania, zaniedbywania tych terenów przydomowych, zielonych w czasie pandemii. Ludzie zrozumieli, jaką rolę pełni w ich życiu zieleń, azyl osobisty. Powstał gigantyczny boom w ogrodnictwie do tego stopnia, że załamał się system zaopatrzenia w wiele towarów. Szkółki po prostu nie wyrabiały z produkcją materiału roślinnego.
No wiesz, ogród to też czas. Trzeba poświęcić czas na ogród. Ale, w pandemii jakby mieliśmy go trochę więcej.
Ale mam wrażenie, że te wszystkie trendy razem wzięte właśnie takiego bardziej ekologicznego życia w mieście, zwrócenia się ku lokalności, wzrostu też, co tu ukrywać, kosztów dalekich wyjazdów ze względu na rosnące rosnące opłaty za paliwo, opłaty klimatyczne za przeloty spowodują, czy już powodują, że zaczniemy doceniać nasze lokalne zielone przestrzenie i na przykład RODOSy słynne nasze, czyli rodzinne ogrody działkowe, w tej chwili przeżywają w całej Polsce renesans. Wystarczy popatrzeć na ceny takich ogródków.
A ja zauważyłem inny trend w narodzie, mianowicie, że tak powoli, powoli rezygnujemy z trawników.
Rezygnujemy,
to przez to słońce, przez tą suszę.
Rezygnujemy z trawników, wydaje mi się, pod wpływem kilku rzeczy równocześnie. Po pierwsze, miasta nie radzą sobie z utrzymaniem wielkich przestrzeni, tych takich, które były kiedyś koszone, bo one, co z tego, że zostaną wykoszone, kiedy po pierwszym koszeniu już nie ma drugiego pokosu, bo jest susza wiosenno-letnia. Wygląda to bardzo źle, więc już często lepiej wysiać tą łąkę kwietną i wygląda to fajniej, a jest taniej. Oczywiście większa jest świadomość też ekologiczna roli zapylaczy i tego, że ta przycinana trawka.
Ale wiesz, to zauważyłem, że nawet mieszkańcy, że ludzie krzyczą na tych pracowników, którzy tam koszą, tak? Bo jest ekipa z osiedla, która przychodzi nagle kosić łąkę w środku maja, w środku suszy, co jest absolutną, totalną głupotą.
Ja mam sytuację jako wykonawca zleceń, że jestem między młotem a kowadłem, bo ja na przykład nie chcę kosić, ponieważ jest susza gruntowa i uważam, że w tym momencie koszenie to jest zbrodnia, bo te chwasty trzymają wodę, resztki wody w glebie.
A inwestor?
Inwestor domaga się wykonania umowy i wykoszenia, a z kolei jak ja już to wykonuję, bo mam groźbę kary umownej, to mieszkańcy atakują mnie, że jestem antyekologicznym niszczycielem, bo zamieniłem jakiś tam zielony obszar w ściernisko suche. Więc trochę to wymaga wypośrodkowania. Tutaj siedzimy w moim przydomowym, prywatnym ogrodzie i jak widzisz, jest trawka wycięta na bardzo niski poziom, ale to jest mały trawnik. To jest trawnik taki komunikacyjny, po którym się chodzi. I inna rzecz, jeśli chodzi o częste chodzenie, słabiej się moim zdaniem sprawdza.
Ale przede wszystkim, proszę Państwa, tu ziemia jest mokra, wilgotna. Nie tylko dlatego, że padało, ale dlatego, że Ty też bardzo mocno podlewasz.
No mocno. No, tyle,
bo trawnik wymaga wody.
Tak, trawnik wymaga wody. Jest pewnego rodzaju luksusem, to trzeba sobie powiedzieć. Natomiast z mojego punktu widzenia, jaki ja mam alternatywę, bo to jest też ciąg komunikacyjny między domem a garażem, który jest na końcu posesji i przebiega tutaj ileś różnych szlaków do iluś różnych czynności. Jeżeli tu cokolwiek innego miałoby rosnąć, żeby można było wygodnie, sprawnie się po tym poruszać, to by się nic poza trawą nie utrzymało. Byłoby po prostu klepisko, jeżeli by ta trawa nie była utrzymywana. Alternatywa wyłożyć to kamieniem, kostką, etc., a ja tego nie chcę. Ja chcę po prostu mieć zielono w ogrodzie, dlatego te 50 metrów kwadratowych czy 100 metrów kwadratowych trawnika uważam, że jest absolutnie dopuszczalne.
I to wystarczy, a ja zauważyłem też, że ludzie widzą, że gdy chcą usiąść na ławce, to siadają na ławce pod drzewem, w cieniu, a nie na ławce postawionej gdzieś tam w jakiejś tam pustej, nawet zielonej, zatrawionej zieleni.
A to jest kwestia betonozy i nagrzewania i tego, że jeżeli tego słońca jest bardzo dużo, w zimie go pragniemy, a w lecie, jeżeli jest go bardzo dużo, czy późną wiosną, to uciekamy od niego. Ludzie są coraz mniej odporni na te takie upały, też na emisję promieniowania ultrafioletowego. I to powoduje, że jest ten głód, żądanie zadrzewiania placów, a z drugiej strony mamy paranoicznie i paradoksalnie tendencję wśród architektów do wzorowania się na szkole włoskiej, czyli tych takich kamiennych, pustych placach, które były w renesansie, w baroku bardzo modne i wracają w modernizmie czy w neomodernizmie i są powszechnie krytykowane. Także mamy zadziwiającą rozbieżność pomiędzy oczekiwaniami społecznymi a decyzjami projektantów, urzędników i polityków.
Pamiętasz te wszystkie rewitalizacje głównych placów małych miast i miasteczek? To rzeczywiście rewitalizacja polegała na tym, że wybetonujemy, tak? Położymy płyty na głównym placyku, na rynku i tam jeszcze w te płyty wmontujemy fontannę. Koniec.
Ja tego nie muszę pamiętać, bo to się dalej dzieje w Polsce. Naprawdę, my sobie może z punktu widzenia tych większych miast nie zdajemy sprawy, że jest opóźnienie, jest ten przeskok wiedzy i zmiany mody czy obyczajów i kolejne dziesiątki miast średnich i mniejszych, a nawet wsi, placyków na rozdrożach dróg wiejskich są właśnie w ten sposób traktowane. Płynie strumień pieniędzy unijnych, teraz za chwilę znowu się ten kurek otworzy, kiedy przyjdą nowe środki unijne. Ja się obawiam, że będziemy mieli kolejną nawałę zdjęć z grozy betonozy, właściwie nie betonozy, tylko kamieniozy, bo w tej chwili to jest już na bogato, jest granitem wykładane najczęściej. To są koszty jeszcze 10 razy takie jak betonu, czyli wszystko jest źle tam po prostu. I koszty, i koncepcja, i walory użytkowe.
A wyobraźmy sobie takie miasto jak Kraków. To gdzie w tym Krakowie jest najprzyjemniej? Na plantach, proszę Państwa. O!
na plantach albo nad Wisełką. Aha. Ale nad Wisłą to zdecydowanie bardziej w Warszawie, na dzikim brzegu Wisły. Kraków miał piękny brzeg Wisły z plażami jeszcze w latach 50. Niestety wszystko zostało zniszczone pod budowę drogi wodnej Górny Wisły, którą nomen omen żadna barka nie przepłynęła po wydaniu miliardów złotych na zbudowanie tej drogi. Ale to temat inny.
No właśnie, natomiast dygresja za dygresją. Koniec. Koniec, po prostu koniec. Wracamy do Pnączy.
Wracamy do Pnączy i do tego, jak to mogłoby wyglądać.
Dobrze, gdybym się na taką podstawową wersję teraz umówił i wymyślił, że niech to będzie taki zwykły bluszcz, prawda? Bluszcz zimozielony, proszę bardzo. To gdy on mi dojdzie do tego drugiego piętra, to co potem? Bo on się przyjmie. Będzie łatwo rósł. Gorzej być może będzie, gdy zacznie owocować.
No pojawią się, przy kwitnieniu pojawią się zapylacze, tak jak mówiłem, już to jest koniec września, kwitnienie. Pojawi się piękny miodowy zapach przez około 2 tygodnie. Potem się pojawią takie czarne owocki, do których będą przylatywać przez na wiosnę.
Takie skupione w takie wielkie kule.
Tak, na wiosnę gołębie, grzywacze i inne zjadacze, ptaki. Mm-hmm. I będzie bardzo fajnie, będzie się coś działo, będzie zabawa. Nic większego, poważniejszego się nie wydarzy. Może się wydarzyć coś takiego, że ten bluszcz gdzieś tam trzeba będzie minimalnie przyciąć. To wszystko. Bluszcz rośnie dość wolno. Winobluszcz jest taki bardziej ekspansywny. Tam tego przycinania będzie więcej. Trochę on też lubi zajść za okno, natomiast bluszcz jako taki będzie się trzymał muru, nie będzie władził w okno i przycinania będzie bardzo mało.
Ale gdybyś miał coś sugerować, to raczej niech to będzie winobluszcz.
Do każdego miejsca co innego bym zasugerował.
Aha.
Jeżeli chcemy mieć okrywę całoroczną, zimozieloną, to zdecydowanie bluszcz. Nasze rodzime gatunki bluszczu. Jeżeli mamy ścianę od północy, a chcemy mieć bardzo ładne, dekoracyjne liście, to polecam bluszcze kolchickie o przepięknych, wielokrotnie większych, pięknie wybarwionych liściach, mało znane w Polsce. Znakomicie udają się właśnie w takich osłoniętych północnych ścianach.
Czyli muszę zapisać kolchickie. Dobrze, dziękuję.
To jest z Kaukazu roślina. Mhm. Kilka odmian jest przepiękne, bardzo dekoracyjna. Tu zresztą widać cały fragment obrośnięty bluszczem kolchickim.
Rzeczywiście.
Jedną z odmian i to bym polecał.
On
na...
trochę z daleka wygląda jak rosnąca fasola, jak liście fasoli.
No.
Albo coś z moim wzrokiem może nie tak.
Tak, ale ma takie smugi ciemnozielone, jasnożółte, też są inne warianty.
A to jest taki duży liść w kształcie serca.
Duży liść w kształcie serca, wielkości nawet czasami prawie jak dwie dłonie. Także to jest zupełnie coś innego niż tożsamiamy z typowym bluszczem. Jeśli chodzi o szybkie obrastanie, nie zimozielone, ale szybkie i po gładkich powierzchniach, tam gdzie bluszcz sobie nie da rady, to winobluszcze. I tu mamy dwa gatunki szczególnie polecane. Mamy winobluszcz trójklapowy. On się czepia za pomocą tych takich macek, przylg, nawet po szybach. Jest znakomity, bo ma bardzo duże przyrosty, nawet do 2 metrów rocznie. Oraz winobluszcz pięciolistkowy, odmiana Murorum, też to jest ten, który najpiękniej się na jesieni przebarwia na taki szkarłatno-czerwony kolor.
Oto moje też pytanie, bo wspomniałeś o oknach, to co z otworami okiennymi, drzwiowymi?
Banalne przycinanie. To działa. Oczywiście wiadomo, no, trzeba mieć tam dostęp do tego miejsca, które się chce przyciąć, ale wystarczy czasami się po prostu wychylić z okna, zerwać nadmiar gałązek. One się bardzo łatwo odrywają, kiedy są młode. Raz w roku 10-15 minut tyle poświęcam na ten cały dom obrośnięty, który tu widać, do wysokości około 10 metrów w tym momencie.
A dlaczego nie postawiłeś na coś bardziej egzotycznego?
No, egzotyczne rzeczy wymagają też często egzotycznych...
Z dużymi kwiatami.
No, milin, tak? Milin jest przepiękny. Mm-hmm,
to
jest
ale wolno rośnie.
To jest, no tak, całkiem wolno nie, no tam ponad metr nawet rocznie, ale
to
nie
przepraszam, dygresja, u mnie bardzo wolno rośnie, po 20 cm rocznie.
Nie sprawdzi się od północnej strony na ścianie szczytowej domu, która jest cała obrośnięta, ponieważ będzie miał za mało słońca. Musi mieć ekspozycję na południe albo południowy wschód. Musi być też podlewany przez pierwsze lata. Nie jest tak samo wystarczalny jak bluszcze czy winobluszcze, aczkolwiek jak już urośnie i się rozrośnie, to sięga tych głębszych warstw ziemi i sobie tą wodę stamtąd pobiera. I wtedy już jest rzeczywiście samowystarczalny.
No i będziemy mieli jeszcze do tego bardzo ładne kwiatki w kształcie jakich trąbek, kielichów.
Tak, duże kwiaty, nawet kilkunastocentymetrowe, żółte, czerwonawe, cała paleta barw takich od fioletowawych, zresztą są różne odmiany. I tych kwiatów, jeżeli jest dobrze zadbana roślina, to jest po prostu cała chmura, są ich tysiące. Jeżeli to jest na przykład słup jakiś tam trakcyjny, to jest to po prostu wielkie kłębowisko kwiatów, niesamowite.
I tu pytanie brzmi, czy te pnącza trzeba podlewać? Przelać wodę pod ten mur?
Zależnie od gatunku. Te, które są najszybsze samowystarczalnie, to już po 2 latach bluszcz czy winobluszcz nie wymaga żadnych starań z naszej strony. Nawet jeżeli ma mikroskopijny dostęp do ziemi, to on sobie tam wydrąży i zejdzie nawet na wiele metrów w głąb. Osobiście wykopywałem 4 metry pod ziemią korzenie winobluszczu. Tak głęboko to sięga i tam już te mikrowoda między ziarenkami gleby sobie pobiera.
A jak te korzenie, tutaj też kolejna dygresja, będą działały na ścianę piwnicy?
Nie działają, jeżeli ta ściana znowu, jeżeli jest zaizolowana, szczelna, nie ma jakichś pęknięć konstrukcyjnych, no ale to już jak pękają fundamenty, to już jest poważny temat, tak, pod budynkami. Więc on sobie tam po prostu działa w tych przestrzeniach, w których może działać, czyli między tym gruntem rodzimym, natomiast no, betonu nie rozkrusza, cegieł nie rozkrusza, nie ma takich dowodów na takie działanie. Natomiast mamy grupę pnączy trochę bardziej wrażliwych, które wymagają zabiegów trochę dłużej, właśnie typu milin, typu na przykład kokornak, actinidia, czy różne pnącza takie właśnie mocno kwitnące, jak widzicie krzewy na przykład, to no, te 2-3 lata wymagają jakichś zabiegów, po czym też się robią samowystarczalne i przetrwają nawet taką 90-dniową suszę. Natomiast no, najbardziej wymagającymi zabiegów są powojniki, ale jak mówię, to są już typowo dekoracyjne rośliny. Tutaj te bardziej wrażliwe odmiany wymagają no, większej trochę wiedzy ogrodniczej, ale są też takie bardzo pięknie.
A powojnik to zdecydowanie na płot, czy też na ścianę domu?
Na ścianę domu, na płot. Jedna zasada, unikajmy miejsc, w których on będzie tarmoszony wiatrem. To jest coś, czego powojniki najbardziej nie lubią. To są wiatry, powiewy, porywy, jakieś takie kominy powietrzne gdzieś pomiędzy ścianami budynków. Tam tego nie należy sadzić.
No, podobnie jak wisterii, one też wiatru nie lubią.
Tak, wisterii nie w takim miejscu nie należy. Natomiast ważne jest, żeby miał jakąś tam ekspozycję na słońce stosowną do odmiany, bo są też całkowicie cieniolubne odmiany powojników.
Tyle możliwości, że zwariować można, proszę pana. A mi się przypomniało, to znowu dygresja, wrócimy do balkonów, dobrze? Bo przypomniało mi się jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Te rośliny, o których mówimy, okrywające ściany domów, one raczej nie przemarzną. A na balkonie jak to zrobić, żeby w donicach korzenie roślin nie przemarzły?
Bluszcze i winobluszcze nie przemarzną. Bluszcze kolchickie też nie.
Czy to jest problem?
Nie, wystarczy zwykła doniczka. Jeżeli ktoś chce, może kupić taką donicę ocieplaną z twardego styropianu ze ściankami. Ewentualnie jakąś matę na zimę położyć, ale one nie przemarzną. Natomiast te wszystkie bardziej wrażliwe pnącza, zwłaszcza nieco bardziej egzotyczne, no one niestety muszą rosnąć w gruncie, a jeżeli już chcemy je mieć na balkonie, to musimy je zabezpieczyć, zaizolować
I
po prostu.
Chyba jeszcze ważne, żeby ich zimą nie przesuszyć.
Tak, i podlewamy, ale to dotyczy w ogóle roślin, z czego część osób sobie nie zdaje sprawy i mam często takie zdziwione spojrzenia, kiedy w grudniu albo w styczniu czy w lutym podlewam ogród. Wiele osób sobie nie zdaje sprawy, że rośliny też cierpią na suszę fizjologiczną, kiedy jest na przykład okres mrozu i wysuszających zimnych wiatrów, a woda była uwięziona w glebie przemarzniętej i potem taka rozmarzająca gleba jest bardzo sucha, a rośliny trochę tej wody jednak potrzebują. Oczywiście podlewamy nie tak jak
w upalnym. No i nam się wydaje, że ta roślina w tej doniczce przemarzła, ona nie przemarzła, ona się wysuszyła.
Wysuszyła, tak, tak. To po zimie jest bardzo częste, na przykład ludzie mają często donice, w których mają rododendrony i te rododendrony, liście im charakterystycznie zaczynają się zwijać i obwisają i to jest już daleko zaawansowane wysuszenie przedśmiertne. Możemy jeszcze próbować odratować, ale najlepiej jednak w zimie, zwłaszcza jak mamy teraz takie zimy bezśnieżne, z dużą ilością wiatrów, podlać co tydzień, co 2 tygodnie. To nie musi być duże podlewanie.
Żałuję bardzo, ale musimy zmierzać do finału tej rozmowy, a można by jeszcze ją kontynuować i kontynuować. To propozycja jest taka na zakończenie, nie wiem, czy się zgodzić. Patrzę na twoją ścianę garażu i myślę sobie, jeżeli nie od domu, proszę państwa, no to zacznijmy być może od garażu albo jakiegoś tam składzika, który mamy na ogrodzie czy przy domu.
Zgoda i ten garaż też mnie kłuje swoją brudno-szaro-górą ścianą betonową i jest przewidziany w tym roku do obsadzenia. będą powojniki.
Tylko z drugiej strony już obsadzasz.
Będą wiciokrzewy, a od strony ulicy będzie szkielet z bambusa około 3,5 metra wysokości obsadzony bluszczem naszym rodzimym. Tak, do różnych gatunków mamy różne podpory albo brak podpór. Tak jak mówiłem, winobluszcze czepiają się przylgami, bluszcze wrastają takimi małymi korzonkami. Jeżeli zgładka ściana, to nie wyrosną i się nie będą utrzymywały, mogą też odpadać, co jest niewskazane. Wtedy musimy zbudować system podpór, a są też pnącza, do których trzeba specjalne podpory przewidzieć już przed ich posadzeniem. Na przykład wisteria czy winorośle, o których mówiłem, pachnące, japońskie. One wytwarzają bardzo mocne łodygi, które mają ogromną siłę skrętu i potrafią powyrywać źle zamocowane podpory. Tam musimy po prostu zadbać o to, żeby to było solidne. Solidna krata metalowa albo z solidnego jakiegoś szkieletu zamontowana na przykład na kotwy w murze.
Wtedy z taka roślina, nie ma żartów.
Wtedy taka roślina jak wisteria nam tego po prostu nie powyrywa. A uwierzcie Państwo, jest to bardzo duża moc. Zwłaszcza wisteria potrafi porozwalać słabe kratki, zbyt delikatne.
I to jest dobra puenta. Rośliny zielone, proszę Państwa, ma moc. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dzięki.
Roger Jackowski w ładnych kwiatkach, Włodzimierz Raszkiewicz. Do miłego, do usłyszenia.